Cześć, nazywam się Andrzej Grygoruk i poprowadzę dla Was kolejną prezentację pod tytułem takim roboczym Prawne warunki umów w branży gier. Kim jestem? Przedstawię się na początek. Jestem radcą prawnym, czyli profesjonalnym prawnikiem, 12 lat, specjalistą od prawa autorskiego. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. obsługę dużego wydawnictwa multimedialnego, które tworzyło, licencjonowało programy multimedialne, zbliżone rodzajowo do gier komputerowych z punktu widzenia prawa. Od 2 lat wspieram również spółkę Gamention, która stawia, ciągle projekt jest jeszcze under construction, portal mający zrzeszać twórców gier i studia game dev pod adresem gdcity.pl. I jeszcze, co mogę dodać, to, że jestem współtwórcą bloga Prawo Gier, na który serdecznie zapraszam. Na tym blogu mierzę się z koleżankami, z różnymi tematami z prawa autorskiego głównie, które mogą Was zainteresować jako twórców. Jeśli chodzi o sam wykład. Temat wykładu wybrałem właściwie sam, samodzielnie, biorąc pod uwagę dostępną wiedzę na konferencjach game devowych. Byłem w tamtym roku na kilku z nich i właściwie każdy z prelegentów mówił ogólnie o wszystkim, co się wiąże z prawno-autorskim kontekstem game devu. Pomyślałem sobie, że trzeba jeden z tematów wyróżnić, nim są właśnie umowy. Dlaczego tak? Ponieważ umowy są tym narzędziem, który posłuży Wam na każdym etapie, i to tworzenia gry, i później dystrybucji, i monetyzacji, do tego, żeby chronić własną twórczość i wprowadzać do obrotu Waszą grę, tak? Bo celem całego procesu jest gra, stworzenie jej w wersji końcowej, następnie to jako już produkt wchodzi na rynek. I samo tworzenie gry, tak jak powiedziałem, będzie związane, może być związane, bo oczywiście nikt Was nie zmusi do zawierania żadnych umów, ale ja chciałem dzisiaj pokazać, że jednak warto, czyli i w tym procesie zawierać różne umowy między sobą, między podwykonawcami, umowy licencyjne na pozyskiwanie chociażby asetów, a następnie, jak już gra powstanie, trzeba będzie zawierać kolejne umowy związane z dystrybucją gry. Jak ugryźć temat umowy? Z mojego doświadczenia wiem, że młodzi twórcy gier, zakładam, że większość z Was do takich właśnie należy, no nie ma doświadczenia w ogóle z prawem autorskim, z umowami, z tworzeniem umów. Być może się mylę, ale moje doświadczenie mówi, że tematy prawne są postrzegane raczej jako tematy takie no, nieciekawe czy trudne. Więc tak jakby emocjonalnie omijane. Natomiast, no tak jak do tej pory już powiedziałem, sama umowa jest narzędziem, który ma Wam służyć, ma pomóc Wam w monetyzacji gry, w tworzeniu, a następnie monetyzacji gry. Więc jakby z mojego punktu widzenia jako prawnika, oczywiście nie chcę tu zachwalać swojego podwórka, ale temat jest jak najbardziej warty uwagi. Następnie, czyli ogólnie chciałem powiedzieć o umowie, jakby co to w ogóle jest. Następnie, jakie są rodzaje umów i jakie są umowy, które napotkacie raczej na swojej drodze, albo których konieczność, z koniecznością zawarcia, których się zmierzycie. I następnie, ile starczy czasu, mniej lub bardziej pokrótce chciałbym omówić te przedstawione rodzaje umów. Jeśli chodzi o jakby zakres tego wykładu, to jak wspomniałem, nie będzie w nim o tym wszystkim, o czym się możecie dowiedzieć z innych źródeł. Między innymi, czym jest gra zgodnie z prawem autorskim, jak prawo postrzega grę jako utwór. Nie będzie o klonowaniu, awatarach, wirtualnych pieniądzach, sprzedaży wirtualnych przedmiotów, znakach towarowych, logo, ochronie danych osobowych, privacy policy, ochronie praw graczy jako konsumentów, ochronie małoletnich, ratingu PEGI, kwestiach prawnych tworzenia portalu internetowego do dystrybucji gry, żebyście taki portal tworzyli, czy taki sklep internetowy. Nie będzie user-generated content i problemów z tym związanych, mówienia prawa autorskiego, gamblingu i kilku innych. Jak widzicie, tą listę przygotowałem też celowo, żeby pokazać, że umowy to jest jedno z zagadnień szeroko rozumianego prawa, czyli jedna ze spraw, które z punktu widzenia prawnego powinniście ogarnąć. Moim zdaniem warta przede wszystkim uwagi. Teraz chciałbym, żebyście poświęcili, zachęcam Was do tego, na taki mały rekonesans jakby w swojej głowie na temat Waszej znajomości prawa. Tak? Czy te moje założenia, że raczej tego prawa unikacie, czy nie chcecie go znać, są słuszne, czy nie. Czyli proszę odpowiedzieć sobie na te pytania, które się prawdopodobnie pojawiają na Waszych ekranach, na moim są. Czy znajomość aspektów prawnych, specyficznie mówiąc umów, jest w ogóle potrzebna według Was? Jaki macie feeling w tym zakresie? Ile wiecie z zakresu prawnych aspektów swojej działalności? Czy temat prawa w ogóle przez Was już był do tej pory zgłębiany? Jeżeli tak, to skąd tą wiedzę czerpiecie? Co jest dla Was autorytetem? Jakie źródła uznajecie za wiarygodne? I ogólnie, czy temat ten ogarniacie? Czy udajecie, że go nie ma? Czy odkładacie może go na później? Tak, na przykład na moment, kiedy gra już powstanie. Pytania zadane, tak jak mówię, sami dla siebie, sami też sobie na nie odpowiedzcie. Dobrze, a przechodząc teraz już do treści merytorycznej wykładu, podzielę go na dwie części. Jedna będzie taka ogólna o umowie, o tym, jak zbudowana jest umowa, jakie są najbardziej popularne i potrzebne w niej klauzule, a następnie omówię kilka rodzajów umów. Od czego zacząć? Umowa powszechnie obowiązujące przepisy. Pierwsze pytanie jest takie w ogóle, czy umowę trzeba zawierać? Tak jak mówiłem, raczej tak, bo jeżeli ją zawierasz świadomie, masz wpływ na jej treść. Możesz się wcześniej zastanowić, przygotować, co chcesz w umowie uregulować, żeby dostać to od drugiej strony umowy, na czym Ci zależy. Jeżeli zamawiasz na przykład na zewnątrz scenariusz gry, no to chcesz dostać scenariusz, który ma określoną budowę, z czegoś konkretnego składa, ma ileś stron, tak? Zawiera pewną treść, na której Ci zależy, którą będziesz mógł wykorzystać do budowy gry. Jeżeli chcesz zamówić muzykę, to też musisz wyspecyfikować, jaka to ma być muzyka, na jakim nośniku, w jakiej technologii zapisana i w jakim ma być klimacie, tak? Pasującym do Twojej gry. I podobnie jest ze wszystkimi innymi asetami, które możesz pozyskiwać do gry. Więc ważne jest, żeby umowę zawrzeć, wcześniej ją przemyśleć. Natomiast jeżeli tego nie zrobisz, to co się stanie? Są tutaj w sukurs przychodzą przepisy powszechnie obowiązujące, które, mam tu na myśli głównie kodeks cywilny, one regulują różne typy umów. A więc jeżeli nawet zawierając umowę ustnie, bądź poprzez czynności dorozumiane, czyli nawet nie wyraziłeś tej woli ustnie, ale przystąpiłeś do realizacji czegoś, co z punktu widzenia prawa świadczy o tym, że umowa została zawarta, to treść tej umowy w sposób niestety, ale bardzo ogólny, więc niechroniący raczej Twojego interesu, będzie wynikał z przepisów prawa. To jest pierwszy aspekt. Tutaj styku między umową a przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Drugi aspekt to jest taki, że umowa zawiera w sobie oprócz tej treści, którą Ty zapiszesz z drugą stroną umowy, również pewne normy, które wynikają z przepisów prawa. Innymi słowy, do szkieletu umowy przez Ciebie stworzonego wchodzą również jeszcze pewne rzeczy, w niej nie uregulowane inaczej, a przechodzą do nich z przepisów prawa. Więc dobrze też znać, przynajmniej z grubsza, co prawo powszechnie obowiązujące reguluje w interesującym Cię zakresie. Na przykład prawo, tak jak mówiłem, autorskie czy kodeks cywilny. Od czego zacząć, jeśli chodzi o w ogóle podejście do tematu umów? zachęcam do tego, żeby zdobyć podstawową wiedzę z zakresu IP, czyli Intellectual Property i też samego prawa, żeby, mówię podstawowej wiedzy, bo wiadomo, że żeby studiować, to czasu nie starczy, że tak powiem, na tym etapie już nie ma takiej konieczności. Ale po co, dlaczego to jest ważne? Po co to robić? Po to tym, żeby umieć o tym rozmawiać. Niezależnie od tego, czy będziesz tworzyć umowę sam na podstawie ściągniętego wzorca z internetu, czego nie zalecam, czy będziesz o tym rozmawiać z jakimś partnerem biznesowym, na przykład z wydawcą, dobrze jest mieć pewne instrumentarium, pewną terminologię już zaznajomioną, znać pewne konstrukcje, które wynikają z przepisów prawa i które są tak powszechne, że będą na pewno zaimplementowane, użyte w Twojej umowie. Więc dobrze wiedzieć o podstawowych jakby rzeczach, na przykład co to jest licencja, na przykład co to jest utwór, tak? Co są pola eksploatacji, czyli sposobu wykorzystania utworu, co to jest odbiór, na przykład w rozumieniu przecież przepisów prawa, odbiór dzieła. Tak jak mówię, ważne jest tylko to po to, żeby umieć o tym rozmawiać, umieć też poszukiwać informacji, weryfikować informacje, jeżeli będziesz ciągle pozyskiwać ją z internetu, bo na różnych forach różne rzeczy się wypisuje, niekoniecznie wiarygodne, niekoniecznie takie, które będą Ci służyć, żeby umieć przeczytać umowę ze zrozumieniem, na przykład warunki ogólne na platformie Steam, to taki najbardziej standardowy przykład, czyli tworzysz grę, żeby ją dystrybuować, pukasz do drzwi Steama poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie, poprzez przejście pewnego procesu weryfikacji gry. Natomiast na końcu dnia dostajesz pewne warunki ogólne od prowajdera, od zarządzającego taką platformą, takim sklepem internetowym, takim sposobem dystrybucji. I oczywiście możesz tego nie czytać, możesz tego nie rozumieć, ale formalnie musisz to zaakceptować i formalnie wchodzi w życie umowa między tobą jako deweloperem, a na przykład spółką Valve, operatorem platformy Steam z drugiej strony. Warto też posiąść taką wiedzę, żeby umieć rozmawiać też z prawnikiem. Jeżeli zdecydujesz się na to, żeby poszukać pomocy profesjonalisty, jak również umieć rozmawiać z drugą stroną i jej prawnikiem, bo być może, zwłaszcza duzi gracze, do których będziesz chciał się udać, no tych prawników będą zatrudniać. No tutaj, żeby jeszcze Was przekonać, dorzucę taką sentencję, czy mądrość ludowa, że od starożytności wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi, czyli to, że nie wiedziałeś, to, że nie byłeś świadomy, to, że myślałeś, że są inne skutki z prawa wynikające niż ty założyłeś, w żaden sposób to cię nie chroni i nie uzna to tego ani twój partner biznesowy, ani ewentualnie sąd, do którego by sprawa trafiła. No i na końcu podaję taki jeszcze argument, dobrze mieć też taką wewnętrzną pewność, że ogarniam swoje interesy, tak, że dbam o nie, zwłaszcza w momencie, kiedy mam już monetyzować projekt, grę, która kosztowała mnie tyle pracy. Czasami wiele miesięcy, czasami wiele lat i być może też nakładów finansowych po drodze. Kolejny aspekt, ustna czy pisemna. Bo tak jak mówiłem, z punktu widzenia prawa zarówno umowa ustna, jak i pisemna jest ważna. Tak? Może być tak, jak umowa wcześniej wspomniałem, zawarta poprzez czynności dorozumiane. Czynność dorozumiana, na przykład przychodzę do sklepu, na przykład do Biedronki, kładę na ladę wodę, pani wstukuje kod i wyskakuje mi jakaś cyfra, ilość pieniędzy, które mam zapłacić. Nie wymieniam z panią żadnych ustnie, żadnych informacji. To jest umowa sprzedaży zawarta właśnie przez czynności dorozumiane. Czyli dorozumujemy, że stronom chodzi o wymianę towaru na pieniądz. Dlaczego umowa pisemna? Bo pamięć zawodzi i płata figle. Po jakimś czasie, tak jak mój projekt może trwać jakiś czas, na przykład kilka miesięcy, było kilka rozmów czy kilkanaście. Wiadomo, nie wszyscy będą pamiętali tej samej wersji wydarzeń. Zresztą, kiedy o czymś rozmawiamy, normalne jest, że przypisujemy temu różne znaczenia. Natomiast no, forma pisemna, czarno na białym, jak to się mówi, zapis czarno na białym, wiele z tych, nie wszystkie, ale wiele z tych jakichś niejasności czy wątpliwości na dzień dobry przekreśla. To znaczy daje nam większą pewność co do merytorycznego zakresu tego dealu, na który się domawiamy. Poza tym jeszcze trzeba pamiętać, że z punktu widzenia prawa niektóre skutki, które ma wywołać umowa, związane są tylko z umową pisemną. To znaczy umowa ustna tych skutków nie może wywołać. Na przykład, kiedy mowa jest o przeniesieniu majątkowych praw autorskich czy udzieleniu licencji wyłącznej. Podam taki przykład z życia, o którym się tam dowiedziałem na jednej z konferencji w zeszłym roku, dużego bardzo studia. Okazało się, że kontrahent tego studia przesłał umowę przez siebie podpisaną w formie skanu. Studio przyjęło tę umowę w formie skanu, ale kiedy doszło do rozliczeń, on zażądał kwoty znacznie wyższej, ze 100 razy większej, bo właśnie wiedział, że studiu zależy na przeniesieniu praw autorskich majątkowych do tego, co było przedmiotem tej umowy. On był twórcą i wiedział, że studio już zaczął wykorzystywać ten utwór i że mu zależy na dalszym wykorzystywaniu. W związku z tym zażądał de facto, żeby przelew był na 100 razy większą kwotę. No, musiał dojść do kolejnych jakichś tam negocjacji i skończyło się tym, że studio zapłaciło 10 razy tyle, niż było w tej umowie, która w formie skanu została przesłana. Tylko dlatego, że nie mieli formy pisemnej. Ktoś zapomniał po prostu w natłoku różnych umów. Dalej, jeśli chodzi o umowę, jak ona funkcjonuje jak możemy ją zawrzeć, to ja chciałem podkreślić jeszcze bardzo ważny aspekt, mianowicie wybór kontrahenta. Z mojego doświadczenia wieloletniego już jako prawnika wynika, że umowy, nawet najlepiej napisane, jeżeli są zawarte z niewiarygodnym partnerem, z partnerem, który w jakiś sposób nas podpuszcza, oszukuje, partnerem nie umiejącym prowadzić swojego biznesu, taka umowa nas nie uchroni. Nie uchroni nam przed kłopotami typu strata czasu, strata pieniędzy, nie uchroni nas też przed nerwami. Jeśli nawet sprawa po jakimś czasie się rozstrzygnie, czy to na poziomie negocjacji, czy to sporu sądowego, to straci naprawdę masę czasu. I w tym momencie odpadamy też od rynku, tracimy energię, którą mogliśmy wykorzystać na rozwinięcie, lepsze rozwinięcie naszego projektu, bądź stworzenie kilku następnych. Więc tutaj uczulam Was, żebyście zawierali umowy tylko z kontrahentami, którzy zostali przez Was wybrani też rozsądnie. Tutaj chciałem o tym powiedzieć na przykładzie wyboru wydawcy, czyli takim kontrahencie, który jakby jest najbliższy Wam, bo dzięki wydawcy będziecie mogli swoją grę promować i sprzedawać. Więc jako deweloper powinieneś sprawdzić, czy Twój wydawca wydaje gry na wszystkich platformach, oczywiście przy założeniu, że zależy Ci na różnych platformach, a nie tylko na jednej. Jakie gry wydawał do tej pory, jaki ma potencjał dystrybucji Twojej gry, czy ma sieć dystrybutorów, którzy z nim współpracują, jakie ma relacje z dużymi graczami na rynku, rozumiem tutaj z dużymi producentami sprzętu, zarządzającymi platformami, czy właścicielami App Store'ów. Czy ma środki, jaki ma standing finansowy, tak? To będzie wynikało najszybciej ze sprawozdania finansowego takiego podmiotu. Czy inni deweloperzy, którzy przed Tobą wchodzili w nim w kontakty umowne, prowadzili różne projekty wspólnie, czy byli zadowoleni z tej współpracy i czy były jakiekolwiek problemy z nim w trakcie projektu, na przykład akceptowanie strategii gry, jej części, milestone'ów. Jak wyglądała ta współpraca operacyjna. Warto się nad tym zastanowić przed jeszcze zawarciem umowy. Kolejny kontekst, na który chciałem zwrócić uwagę, to negocjacje. Jak już wybierzemy tego partnera, no to mamy zamysł jakby dealu, mamy zamysł pewnego projektu, który chcemy razem przeprowadzić i mamy teraz zawrzeć umowę, czyli mamy stworzyć narzędzie, dokument, w którym będą opisane zobowiązania, prawa, obowiązki jednej i drugiej strony, czyli te wzajemne świadczenia, czyli co ja mam dać drugiej stronie, od czego oczekuję, będę wymagać na podstawie umowy od strony drugiej. To chciałem tu zwrócić uwagę, że zakładam, wy jako młodzi deweloperzy, stawiający pierwsze kroki, często będziecie się spotykać, może zawsze, z silniejszym partnerem w tych negocjacjach, czyli z kimś, kto już jest na rynku game dev obecny od jakiegoś czasu, który takich deali jak projektowany z wami przeprowadził już wiele, więc ma raz, że większe doświadczenie, wie jak lepiej zabezpieczyć swoje interesy, w związku z tym będzie nalegał, żeby do umowy wpisywać konkretne świadczenia, których będzie od was wymagał, i pewne, będzie też promował pewne klauzule w tej umowie, których znaczenia możecie do końca nie rozumieć, znaczy nie wiedzieć, jak to w rzeczywistości będzie później wykonywane, a on już będzie wiedział. Tutaj w tym kontekście też chciałem powiedzieć o tych umowach raczej nienegocjowalnych, jak na przykład wcześniej wspomnianym operatorem platformy Steam. Zakładam, że umowy ogólne, takie umowy, które czy App Store'ów, to jak prowadzonych przez Apple, czy Google, czy myślę, że każdego innego sklepu internetowego, będą właściwie nienegocjowalne. Tak? Jedyne, co wy możecie zrobić, to zapoznać się z tą treścią, zrozumieć ją, dopytać drugą stronę, czy dobrze rozumiecie. Ewentualnie, jeżeli stwierdzicie, że akurat dla waszego dealu, to z jakichś powodów jednak, gdzie się wiązało raczej z minusami niż z plusami, możecie w niego nie wejść. Natomiast no, przeczytać i zrozumieć trzeba. Może udałoby się, tak, jeżeli wasz projekt byłby no, bardzo atrakcyjny, no, że na część zmian do takich ogólnych warunków taki dystrybutor, bo o tym mówimy, się zgodził. Do czego może się przydać taka wiedza, o której teraz mówię, tak? No, jakby życie uczy, że im więcej wiesz, więcej rzeczy zbadałeś wcześniej i lepiej się przygotowałeś do negocjacji, nawet takich trudnych, tym masz większą kontrolę nad dealem. Masz większą kontrolę nad tym, co taka umowa może ci zmienić w twoim projekcie, w twoim biznesie. Im więcej wiesz na temat, jak umowę konstruować, im więcej wiesz, jakie w niej mogą się pojawić klauzule, które z nich będą korzystne dla drugiej strony, a które będą korzystne dla ciebie, tym lepszą umowę możesz wynegocjować. A w konsekwencji lepiej spieniężyć swój projekt, odnieść większy sukces. Teraz przejdziemy już w kontekście negocjacji, ale już do budowy umowy. Mianowicie umowy, co prawda istnieje zasada swobody umów, więc strony mogą tworzyć umowy tak, jak im się właściwie wydaje i mogą tworzyć umowy w sposób taki samodzielny, tak? Czyli mogą do umowy wkładać różne klauzule o różnych skutkach prawnych, mogą ustawić różną kolejność tych klauzul. To jest oczywiście możliwe, jednak przyjęło się na rynku, taka jest praktyka, że pewne rodzaje umów są zbudowane w pewien jakby szablonowy sposób. Tak jak w piłce nożnej są pewne stałe elementy gry, których zasady są określone i po prostu oczywiście można je zmieniać, ale tego się po prostu nie robi. Więc umowa, tak jak wcześniej mówiłem, poza wyborem kontrahenta powinieneś zadbać o to, żeby wiedzieć, kto ze twojej strony, a jak to jest ze strony drugiej strony, tą umowę może zawrzeć. Okazuje się, że bywają umowy, które zostały wynegocjowane, które są przemyślane, które zawierają wszystkie elementy, które powinny być w niej zawarte, żeby wywrzeć skutki prawne, punktu widzenia prawa, ale zostały niezawarte przez właściwie umocowane osoby. Przykładowo, jako deweloperzy macie niesformalizowaną, jeszcze niezorganizowaną działalność, tak? Czyli działacie w przysłowiowym garażu, jest was kilku, nie macie lidera, którego upełnomocniliście do kontaktów ze światem zewnętrznym, na przykład z wydawcami. I w momencie, kiedy jesteście współtwórcami gry, każdy z was wniósł twórczy wkład, czyli jeden na przykład napisał muzykę, drugi napisał scenariusz, trzeci programował, czwarty był od grafiki. Każdy z was wniósł twórczy wkład w grę. Z punktu widzenia prawa każdy z was jest jej współautorem, inaczej mówiąc współwłaścicielem. I tak naprawdę każdy z was powinien się na taką umowę zgodzić i się pod nią podpisać. Jeżeli podpisał tylko ją jeden z was, ta umowa jest bezskuteczna. Podobnie z drugiej strony, jeżeli idziecie do studia, które jest prowadzone w formie spółki, na przykład spółki z o.o. i w tej spółce sposobem reprezentacji ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym jest reprezentacja przez dwóch członków zarządu, na przykład prezesa i drugiego członka, prezesa i prokurenta, a umowę z wami podpisał tylko prezes, ta umowa również jest bezskuteczna i z takiej umowy z łatwością może się takie studio wycofać. Co oczywiście może sprowadzić na was wiele niepotrzebnych problemów, stresu. Co dalej? W umowie warto też zdefiniować pojęcia, które w tej umowie będą używane. Nie będę to was zanudzał wyliczanką różnych pojęć, a powiem tylko o grze. Gra z punktu widzenia prawa autorskiego jest nieuregulowana. Tak? Czyli gra jako utwór multimedialny nie ma uregulowań w przepisach prawa autorskiego, które by wprost się do gry odnosiły. Ponadto gra sama w sobie jest konglomeratem, jest taką bundle, jest taką złożoną strukturą z różnych utworów, które mogłyby poza grą funkcjonować, typu grafika, typu muzyka, typu właśnie też scenariusz, dialogi. Stąd warto w grze, a jeszcze jeden aspekt, bywa tak, że gra w zamyśle przy podpisywaniu umowy jest czymś innym, co w stosunku do tego, co powstanie co pójdzie już na produkcję, tak? W związku z tym projekt ewoluuje, gra ewoluuje. Twórcom też zależy, by była jak najlepsza. Stąd też ciągle o nią dbają, polepszają, wprowadzają nowe, lepsze pomysły. Więc warto przemyśleć definicję gry, jedną z definicji, która byłaby używana w umowie. Następnie, co się musi znaleźć? Główne świadczenia stron, czyli co, komu, kiedy, za ile ma dostarczyć, wykonać, w zamian za co od drugiej strony. Następnie, w związku z tym, że gra jest przedmiotem prawa autorskiego, trzeba określić pola eksploatacji. Nie wiem, czy z tym pojęciem się spotkaliście. Pola eksploatacji łatwiej wytłumaczyć jako obszary wykorzystania, czyli sposób, w jaki tą grę będzie druga strona, którą do tego upoważnicie, na przykład dystrybutor czy wydawca, jak z niej będą mogli korzystać. O tych polach jeszcze, do tych pól jeszcze wrócimy, powiem szerzej za kilka slajdów. Dalej, jakie rzeczy trzeba określić? Branding i promocje, terytorium, czyli gdzie wasza gra będzie dystrybuowana, na przykład tylko na terytorium Polski, tylko na terytorium Stanów Zjednoczonych, czy może na terytorium całego świata. Czas trwania umowy, sposób i terminy płatności, warunki gwarancji i technical support, jaki zobowiązujecie się świadczyć jako deweloperzy gry. Następnie legal issues, czyli takie typowo prawne klauzule, jak wskazanie prawa właściwego do danej umowy, co ma znaczenie, zwłaszcza kiedy mówimy o transakcjach transgranicznych, a internet jest z definicji taką transakcją. Różne disclaimery, wyłączenia odszkodowania, bądź właśnie nałożenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Warunki, konsekwencje rozwiązania kontraktu. A to są takie podstawowe klauzule, które powinny się znaleźć w umowach dystrybucyjnych. Głównie. Dalej. Tutaj w kolejnych dwóch slajdach chciałem troszkę szczegółowiej powiedzieć o tych punktach, które do tej na razie zostały tylko wspomniane, nazwane. Przykładowo, w przypadku instalacji gry na platformie trzeba określić, kto będzie świadczyć serwis i odpowiadać na reklamacje użytkowników końcowych. Czy będziesz mieć dostęp do platformy w celu kontrolowania liczby użytkowników końcowych? Przykładowo, w umowach dystrybucyjnych, jeżeli sposób płatności jest tak określony, że będziesz otrzymywać jako deweloper jakiś procent czy jakąś kwotę w zależności od tego, ilu użytkowników końcowych ściąga Twoją grę, to dobrze by było zapisać sobie, zagwarantować w umowie, jeżeli to Ci jest możliwe i do wynegocjowania, Twój podgląd do pewnego licznika albo do jakichś sprawozdań, raportów z tejże strony, żeby móc sprawdzić, czy Twój kontrahent właściwie policzył pewne wartości, od których to Ty masz dostać jakiś ułamek. W przypadku umów licencyjnych, a no, gro umów, które, czy może inaczej, podstawowa to jest umowa, tak jak Biblia wśród umów, bym tak powiedział, z punktu widzenia prawa autorskiego, to jest umowa licencyjna. To jest taka, która powoduje, że zostajesz właścicielem praw autorskich, upoważniasz kogoś do wykorzystywania twojego utworu, gry. To licencja może być wyłączna, czyli udzielasz to tylko danemu dystrybutorowi, tylko danemu wydawcy, zobowiązujesz się, że innemu takiego prawa nie udzielisz, albo niewyłączna. Możesz korzystać z kilku dystrybutorów, na przykład na terenie Polski z jednego, na terenie Korei Południowej z drugiego, czy Stanów trzeciego. Licencja powinna określać, czy gra, która jest jej przedmiotem, będzie w wersji as is, czyli w tej wersji wydevelopowanej, czy może też zlokalizowanej. Tak, no, to może się tyczyć gier, które powinny być zmieniane ze względu na pewien kontekst kulturowy, czy tłumaczone z angielskiego na przykład na chiński. Takie upoważnienie dla dystrybutora powinieneś również dać, jeżeli on ma jakieś części Twojej gry zmieniać po to, żeby ją dostosować do użytkowników, do nabywców ze swojego terytorium, na którym operuje. Tak jak mówiłem wcześniej, pola eksploatacji również w umowie licencyjnej trzeba oczywiście określić, do niej wrócimy, i przewidzieć możliwość udzielenia sublicencji. Następnie, jeśli chodzi o formy płatności, to czy to będzie flat fee, czyli płatność taka ryczałtowa, jednorazowa, dostajesz raz pieniądze i właściwie niezależnie od tego, jaki sukces odniesie Twoja gra, nie dostaniesz więcej już ani grosza. Czy to będą royalties, czyli tantiemy, są różne sposoby liczenia tychże tantiem, czy dostaniesz zaliczkę w czasie podpisywania umowy, na moment podpisywania umowy, dalszą część później, czy będzie to system płatności w oparciu o revenue sharing, czyli dogadujesz się z wydawcą, że będziecie partycypować w jakichś procentach zysków. Tak jak mówiłem, tych form płatności jest wiele. To wszystko też zależy od Ciebie jako dewelopera, czy Ci gotówka jest potrzebna już teraz, czy jesteś skłonny dostać na przykład mniejszą kwotę teraz, ale później, wierząc, że gra odniesie sukces, dostaniesz większą część niż dostać teraz więcej, ale potem odpowiednio mniejszy procent w trakcie dystrybucji gry. O innych rzeczach właściwie już wspomniałem, więc nie będę się powtarzał. Dalej, z tematem umów wiąże się również temat niekorzystnych klauzul umownych. Tak? Może dlatego część z Was do tych umów podchodzi trochę jak pies do jeża, albo nie chce się w ogóle zajmować tematem, bo boi się odpowiedzialności za kształt umowy, zakładając, że jeżeli ona została przygotowana przez prawnika drugiej strony, to tam muszą być jakieś haczyki, niekoniecznie pisane małym druczkiem. Natomiast myślę, że takie chowanie głowy w piasek, uciekanie od tematu, tutaj jakby sytuacji Twojej biznesowo nie poprawi, więc zachęcam do tego, żeby przemyśleć, jakie niekorzystne rzeczy mogą Cię czekać w trakcie wykonywania umowy i przewidując je, stworzyć pewne zobowiązania dla drugiej strony, czyli zapisać pewne klauzule umowne, które będą dla Ciebie korzystne, bądź jeżeli negocjujesz silniejszym, mieć świadomość, że pewne paragrafy umowy są dla Ciebie niekorzystne i w drodze negocjacji jakoś zmiękczyć na przykład zmniejszyć wysokość kary umownej za niedochowanie Twoich zobowiązań. Tutaj na slajdzie widać, przygotowałem kilka takich przykładów niekorzystnych klauzul umownych. Myślę, że tu na pierwszym miejscu wstawiłem, bardzo ważne jest określenie precyzyjne przedmiotu umowy. Nic gorszego, jeżeli strony siadają do wykonania umowy, projekt już jest zaawansowany, a okazuje się, że tak naprawdę nie wiadomo tak do końca, o co chodzi, tak? Że jedna ze stron, czy obie miały z tyłu głowy jakieś wyobrażenia, które nieodzwierciedlone zostały w precyzyjnym zapisie umownym i w momencie, kiedy zaczyna coś się psuć, na przykład lecą terminy, gra jest dewelopowana wolniej niż zakładano, inaczej, prawda? Nie podobają się tekstury postaci na przykład, a nie zostało określone wprost, jaką mają być zrobione techniką, w tej stronie wracają do umowy i zaczynają czytać, tak? Tak naprawdę do czego się, chłopie, zobowiązałeś. I okazuje się, że pewne sprawy są nieuregulowane albo w ogóle, albo są uregulowane nieprecyzyjnie. Stąd bardzo ważne jest, żeby przemyśleć temat, jak najprecyzyjnie go ująć i uniknąć możliwych problemów z tym związanych. Kolejna niekorzystna klauzula z Twojego punktu widzenia jako dewelopera to klauzula zobowiązująca Ciebie do oddania swojej twórczości na korzyść drugiej strony mowy, na przykład wydawcy, czyli przeniesienie praw autorskich do gry. Następna rzecz to nieuregulowane w jakiejś zamkniętej ramie procedura odbioru gry. Jeżeli nie przewidzisz tego, że na przykład wydawca może, nie wiem, 3 razy zgłaszać uwagi do projektu, czy do części gry, czy do całej gry i jakby 3 raz już jest ostatni i możesz procedować dalej, nie określisz tego, czyli otworzysz taką furtkę dla wydawcy, czy dla Twojego kontrahenta, czy jeżeli będziesz podwykonawcą, to dla drugiego dewelopera, do ciągłego zgłaszania zastrzeżeń, aż ten projekt będzie według niego akceptowalny. To oczywiście ma być tak, że masz dostarczyć to, co się klientowi podoba, za to on płaci, to też będzie rzutowało na dalszą współpracę między Wami na kolejnych projektach. Jednak, no, jak mówię, to muszą być takie reasonable, rozsądne granice tej procedury odbioru. Następnie możliwość jednostronnego odstąpienia od umowy, także kontrahent zastrzegł sobie, że on może właściwie w każdej chwili, że on może właściwie bez podania przyczyn albo jakichś błahych z swojego punktu widzenia jakby projekt skasować w momencie, kiedy on jest zaawansowany. Kary umowne co do zasady same z siebie już są niekorzystne, a zbyt wysokie kary umowne 2 razy tak, 2 razy niekorzystne, tak bym powiedział. Kwestia klauzul dotyczących odpowiedzialności. Tu bym sugerował konsultowanie się z prawnikiem, bo często te klauzule są napisane językiem prawnym i mogą być niezrozumiałe. A jeśli nawet będą zrozumiałe, to nie do końca Ty jako nieprawnik zrozumiesz, z czym to się może dla Ciebie wiązać. Więc kwestia zakresu odpowiedzialności, jaki przyjmujesz w umowie. Następnie, co może być niekorzystnego? Długie terminy płatności. Tak? Lub trudne do spełnienia warunki do otrzymania wynagrodzenia. Czyli nie, że przedstawiasz projekt, ale przedstawiasz projekt i musisz spełnić szereg jeszcze innych warunków. Na przykład trzeba podpisać ten protokół odbioru, który nie wiadomo kiedy będzie podpisany, bo tych uwag można zgłaszać w nieskończoność. Że do projektu, który przedstawiasz do odbioru, trzeba przedstawić na przykład, nie wiem, licencję na rzeczy, które użyłeś w projekcie, a z tym może być problem z pozyskaniem. Może być wiele warunków umowy przewidzianych, które będą trudne do spełnienia i co spowoduje, że płatność się będzie odwlekać w czasie. To oczywiście zależy od Twojego standingu finansowego, od tego, ile masz środków na dalsze prowadzenie projektu, ale jeżeli nie masz tej kubki, z której możesz brać, lepiej sobie zapewnić w umowie krótkie terminy płatności, kiedy możesz sobie budżet dosyć precyzyjnie określić. Kolejna rzecz to związana również z płatnościami, wstrzymanie zapłaty bez podania powodu, czy błahego, jak mówię, z Twojego punktu widzenia. Brak klauzul poufności, to nie jest klauzula, tylko brak klauzuli, ale nieuregulowanie kwestii poufności, zwłaszcza ochrony Twojego pomysłu na grę, który z samego prawa nie jest chroniony, No ja tutaj bym uważał za coś, co jest niekorzystne, chociaż nie jest klauzulą. Wydłużony czas gwarancji, czyli wydłużony czas, w którym pozostajesz do dyspozycji i na określonych w umowie warunkach masz świadczyć serwis związany z utrzymaniem gry, czyli debugowaniem, patchami, poprawianiem jej, poprawianiem czy udoskonalaniem w ramach serwisu gwarancyjnego, który może trwać na zbyt długo, czyli czasochłonność poświęcona przez Ciebie na te właśnie świadczenia gwarancyjne może Ci się nie kalkulować versus czas, który mógłbyś poświęcić na dewelopowanie następnej gry, następnego projektu. Tak jak mówiłem, kary umowne są niekorzystne, jest na temat na tyle jakby w mojej ocenie jakiś oczywisty, intuicyjny, że myślę, że nie będę się na ten temat dalej rozwodził, bo to szkoda czasu. Powiem tylko tyle, jeżeli musisz się zgodzić na kary umowne, to postaraj się zrozumieć zapisy, które te kary nakładają, czy one są precyzyjne. Znaczy, że dokładnie wiesz, w jakich sytuacjach ewentualnie tą karę będziesz musiał zapłacić. W związku z tym za pewne sytuacje, które nie są objęte tą klauzulą o karze umownej, nie będą dla Ciebie się wiązały z koniecznością wydatkowania pieniędzy. Bo bywają kary umowne na zasadzie takiej. Deweloper zapłaci karę umowną za niewykonanie postanowień umownych w wysokości X. Jest to właśnie przykład klauzuli niedookreślonej, klauzuli niekorzystnej, bo w tym momencie od drugiej strony będzie zależało określenie, za co będzie pociągać się do odpowiedzialności odszkodowawczej właśnie w postaci zapłaty kary umownej. I może się okazać, że na 40 postanowień umownych nie dochowasz jednego, mało znaczącego, ale będzie to niedochowanie warunków umowy w rozumieniu tej klauzuli i będziesz mógł być zmuszony do zapłaty kary umownej. W takich właśnie klauzulach mówię, żeby doprecyzować, na przykład nie dostarczyłeś w ciągu 2 dni łaty. Tak. Tu dalej się na ten temat nie będę rozwodził. Prezentacja będzie dostępna później, także pewne rzeczy, których nie mówię, one są zapisane. Będzie można doczytać. Ewentualnie, jeżeli będziecie mieli pytania, to zapraszam też do kontaktu. Na tym właściwie chciałem skończyć tą część ogólną, czyli podsumowując, co to jest umowa, że wywiera skutki prawne, że warto wybrać kontrahenta, że warto przygotować się do negocjacji, warto poznać standardową budowę, standardową strukturę umów oraz poznać pojęcia, które w tych umowach będą używane. Tak dla siebie, żeby rozumieć, co podpisuję. O tym mówiłem w pierwszej części wykładu. Teraz chciałem pokrótce opowiedzieć o różnych rodzajach umów, które może będziecie podpisywać, zawierać w trakcie pracy, produkcji gry, w trakcie później jej dystrybucji. Wymieniam tutaj kilka przykładów. Pierwszy z nich to umowa między Wami jako deweloperami, czyli uregulowanie umowne, w jaki sposób procedujecie w ramach zespołu, jaki jest Wasz wkład, jakie w związku z tym są uprawnienia do decydowania o tym, co się z grą będzie dalej działo. List intencyjny, NDA, czyli Non-Disclosure Agreement, klauzula, umowa o poufności, umowa o dzieło, umowa licencyjna, o niej już była mowa, umowa dystrybucyjna. I tutaj jak widzicie, umów dystrybucyjnych jest wiele rodzajów, bo różne są kanały dystrybucji. Z nich to najbardziej popularne online, offline, czyli dystrybuowanie gry poprzez jakiś sklep internetowy, poprzez platformę, bądź w pudełkach. Różne są modele dystrybucji, możecie dystrybuować to sami, na przykład produkować, wypalać tą płytę, możecie tworzyć własny sklep internetowy i via ten sklep dystrybuować gry, umożliwiać download, czyli ściąganie jej. Możecie skorzystać ze sklepu, platformy innego podmiotu, na przykład przy tworzeniu gier mobilnych z App Store'ów popularnych, czy ze Steama. Możecie też zawierać umowy z pośrednikami, z wydawcą, który zatrudni dystrybutora, albo z wydawcą, który zawsze umowę z producentem danej konsoli, jeżeli wasza gra jest przeznaczona na tą platformę. Jeszcze dwie umowy, o których chciałem powiedzieć. Jedna to jest EULA, czyli End User License Agreement. To jest umowa, którą wy, jeżeli byście dystrybuowali grę poprzez platformę, zawieracie, nawet przez kliknięcie tylko, ale zawieracie z użytkownikiem końcowym. No i umowa zlecenie, raczej zawierana w momencie, też niekoniecznie, produkcji gry, bo przychodzą mi też do głowy teraz różne przykłady, na przykład na testy oprogramowania, jeżeli sami nie macie testerów w zespole, na akcje marketingowe, reklamowe, na zatrudnienie na przykład aktora do swojej gry. Pierwsza z tych umów to umowa o współautorstwie, można ją różnie nazywać, umowa o współpracy, o współautorstwie. Tak jak o tym na samym początku wykładu wspominałem, jest tak, że jeżeli macie zespół, jeżeli nie działacie w pojedynkę, ale macie zespół, nawet dwuosobowy, dwóch, trzech, czterech już tworzy jakby ten zespół, już jest mowa o więcej niż jednym autorze, więcej niż jednej osoby, która wnosi wkład twórczy w cały projekt. Nie wiem, ja jeszcze nie widziałem takiej sytuacji, że że deweloperzy, tutaj nazywam ich indykami kolokwialnie, zawierają między sobą jakieś umowy. Raczej jest to kwestia zaufania, kwestia jakiejś takiej znajomości, koleżeńskości. Natomiast no, jeżeli nawet tych umów nie zdecydujecie zawierać, no chciałem wam powiedzieć, że takie umowy można zawrzeć i takie umowy no, sugeruję zawrzeć. I chciałem powiedzieć, że ryzyko, jakie się wiąże z niezawarciem takiej umowy, to tak jak wcześniej wspomniałem, zawieranie umowy z wydawcą, przez osobę nieupoważnioną, jeśli chodzi o dysponowanie całością praw do gry, czy tak jak mówiłem, macie zespół współtwórców, jeden z nich podpisuje umowę i taka umowa jest w momencie bezskuteczna, bo jeżeli on nie ma pełnomocnictwa wszystkich członków zespołu, jako ten lider, menedżer, no to raz, że niepoważnie wyglądacie w oczach wydawcy, dwa, że umowa sama z siebie w oczach prawa jest bezskuteczna. Drugi aspekt, o którym jeszcze nie mówiłem, to jest dysponowanie grą już po jej wydaniu. I tutaj w takiej umowie można, należy zawrzeć zakres uprawnień każdego współtwórcy w stosunku do gry jako całości, możliwość, przewidzenie w umowie możliwości dysponowania swoim wkładem twórczym, jeżeli on ma takie odrębne znaczenie, może być na przykład muzyka, tak? Czyli mogę soundtrack do gry wydać oddzielnie, więc mogę przewidzieć w umowie z kolegami, współtwórcami, że co do gry to się dogadujemy wspólnie, każdy z nas musi wyrazić zgodę na taki, a inny sposób dystrybucji gry, czy ponoszenia kosztów z nią związanych, ale ja jako współtwórca, a twórca samodzielny tylko muzyki, mogę sobie tą muzykę dystrybuować już bez pytania was o zgodę. Tego typu zapisy się w takiej umowie właśnie powinny znaleźć. Następnie trzeba by uregulować poziom przychodów z eksploatacji tego wspólnego prawa, czyli tej wspólnej gry. Zwłaszcza wtedy, gdy oceniacie, że udział, faktyczny udział współtwórców jest inny niż równy. Czyli powiedzmy jest 5 osób, prawo domniemuje, że skoro jest 5 współtwórców, to ich udziały są równe, po 20%. Ale może się tak okazać, że jeden z was pracuje na etacie i tylko z doskoku angażuje się w projekt, jego oczywiście ma szczere chęci, go lubicie i tak dalej, ale no jakby no pracy wniósł stosunkowo mniej niż pozostali, którzy w tym momencie nie pracowali na etacie i poświęcili dużo więcej czasu, dużo więcej pracy. Więc oczywiście można się dogadać, że mimo takiego wkładu nierównego udziały w prawie i później udział w zyskach będzie równy, na przykład 20%, ale możecie w umowie zdywersyfikować wielkość tych udziałów. W takich umowach jeszcze można zapisać sobie prawo pierwszeństwa zakupu udziału, gdyby się okazało, że jednemu z was urodziło się dziecko, zakłada rodzinę, nie będzie miał już czasu na deweloperkę i chciałby właściwie spieniężyć swój udział, no, przeznaczyć go na przykład na wkład własny na mieszkanie, I w tym momencie, jeżeli chcecie wprowadzać kogoś obcego spoza waszego oryginalnego zespołu pięcioosobowego, dobrze sobie zapisać w takiej umowie, czy umówić się z takim kolegą na to, że macie pierwszeństwo na zakup takiego udziału, że on nie pójdzie z tym na rynek i na przykład znajdzie kogoś, kto mu więcej zapłaci niż wy. Ponadto można wyłączyć uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności, bo to, co powstaje między wami, jest to współwłasność tego utworu. To jest to kategoria taka prawna, bardzo zbliżona, bo wzorowana na kategorii współwłasności rzeczy, jak jest współwłasność nieruchomości. Jest na przykład umiera babcia, ma 5 synów, każdy i zostawia działkę gruntu gdzieś pod miastem. Każdy z nich jest w częściach równych, bo tak mówi prawo, przy dziedziczeniu ustawowym jest współwłaścicielem tej działki. Każdy z nich może o niej decydować, czy ją sprzedać, czy ją wydzierżawić na przykład, tak? Czy ją czymś zabudować. I podobnie tutaj w domenie prawa autorskiego wy jako współtwórcy gry jesteście współwłaścicielami. Natomiast każdy z was może żądać zniesienia tej współwłasności, czyli wydzielić ten swój udział, jeżeli się da fizycznie. I takie uprawnienie można w umowie właśnie, ale pisemnej, wyłączyć na okres nie dłuższy niż 5 lat. Kiedy umowy nie zawieracie, nie możecie takiego uprawnienia wyłączyć. Co można zrobić alternatywnie, jednakże nie chcecie takiej umowy zawierać, mimo wszystko, co można zrobić? Tak jak mówiłem, można przenieść swój udział na lidera, na menedżera, czyli 4 osoby przenoszą, ale to musi być już umowa pisemna, bo do przeniesienia praw autorskich, tak jak mówiłem wcześniej, umowa pisemna jest niezbędna. Bez niej skutek przeniesienia nie następuje w oczach prawa na jednego z was, z zespołu. A może też być tak, że jeden zakłada działalność gospodarczą, ten lider, ten powiedzmy menedżer, ta twarz na zewnątrz, i jako pracodawca zatrudnia pozostałe osoby. Wtedy z mocy prawa, z mocy konkretnego artykułu prawa autorskiego, bodajże 12, praca członków zespołu zatrudnionych na umowę o pracę staje się własnością tego pracodawcy. Jakieś tam rozwiązanie również do przemyślenia. Dobrze, to tyle o tej umowie. Jeśli chodzi o list intencyjny, króciutko, sama nazwa mówi, nie jest to umowa. To znaczy nie jest to, nie kreuje to takiego stosunku zobowiązaniowego między stronami, to znaczy takiego, gdzie jedna strona zobowiązuje się w stosunku do drugiej i vice versa, ta druga do pierwszej, do wykonywania pewnych świadczeń, które to przy braku chęci wykonania można, to się mówi ładnie, szukać ochrony sądowej, to znaczy można pójść do sądu i powiedzieć, że na podstawie umowy ty sądzie zasądź, żeby ten zrobił to, czego się zobowiązał, a sam nie chce. Przy liście intensywnym nie ma takich zobowiązań, to znaczy nie ma tego zobligowania się do czegoś, co potem może być wymuszone na drugiej stronie. Jest to raczej taka deklaracja intencji, natomiast mówi się, że zwłaszcza w projektach długoterminowych, takich, które trwają wiele miesięcy, w momencie, kiedy nie została podpisana jeszcze żadna umowa, warto zastanowić się, czy gdzieś w trakcie tego procesu nie spisać sobie, w którym kierunku rozmowy idą, co mamy już dogadane na 100%, a co jeszcze będziemy sobie uszczegóławiać później, i spisać takiego właśnie sobie listu intencyjnego. Takie listy intencyjne, czy Memorandum of Understanding są, czy Terms Sheet są zawierane w innych krajach, myślę tu głównie o Stanach Zjednoczonych, gdzie tego typu dokumenty poprzedzające zawarcie już umowy, czy umowę od stworzenia gry są zawierane, są podpisywane. To tyle. NDA. To już jest umowa, o niej też wspomniałem wcześniej. To jest to taka klasyczna umowa, tytuł z angielska brzmiący, umowa o poufności. Dlaczego warto? Wyboldowałem tutaj na tym slajdzie informację, że prawo autorskie nie chroni pomysłu na gry. Więc w momencie, kiedy jesteście dopiero na etapie formułowania pomysłu na grę, tworzycie game development document, dopiero jak już opisujecie swoją koncepcję gry, to ten pomysł, jeżeli zostanie przez kogoś posłuchany, skradziony, powoduje, że ten ktoś może przed wami taką grę stworzyć i w tym momencie grozi wam brak sukcesu, bo ktoś wcześniej wyprodukuje grę, a wy w tym momencie możecie tylko stworzyć już jej klona, chociaż de facto wy byliście oryginalnymi pomysłodawcami. Natomiast prawo autorskie chroni już, nie chroni pomysłu na grę, ale chroni wyraz tego pomysłu w postaci zdevelopowanej gry. Więc jeżeli chwalicie się tym pomysłem, dyskutujecie go na jakimś szerszym forum, idziecie z nim do wydawcy, warto właśnie zawrzeć NDA, czyli taką umowę poufności, w której sprecyzujecie, co jest rozumiane jako informacja poufna, która ma być chroniona na podstawie tej umowy. Warto w tej mojej jeszcze określić oczywiście, kto jest zobowiązany, na przykład wydawca, jego pracownicy, może jego współpracownicy, może jego kontrahenci, czas trwania obowiązku poufności, z reguły to się wpisuje jakieś 3-5 lat, może być okres krótszy, jeżeli zakładacie, że dużo wcześniej ta gra powstanie, więc nie ma sensu utrzymać tego obowiązku dłużej, obowiązku zachowania poufności. No niepopularny zapis o karach umownych. No, moja praktyka mówi, że no, ciężko jest przeforsować taki zapis, natomiast umowa bez sankcji w postaci kar umownych, no tak jakby trochę jej nie było. Tak? Czyli tutaj trzeba bardziej liczyć w tym momencie na uczciwość biznesową, na słowo honoru drugiej strony, bo w momencie, kiedy tej sankcji nie ma, nie ma tego efektu psychologicznego, który wywołuje właśnie taka sankcja u drugiej strony, a dwa, że no, wydłuża to ewentualny proces dochodzenia odszkodowania. Przy karach umownych jest tak, że wystarczy wezwać do zapłaty kary umownej, brak płatności na wezwanie jest taką podstawą czy przesłanką do tego, żeby już wnosić pozew o zapłatę. Przy braku kar umownych trzeba wyliczać odszkodowanie, udowadniać, ile ja bym zarobił, gdybym zarabiał, gdybym tę grę wydał wcześniej niż później. Bardzo trudny proces, prawie że niemożliwy. Tak z doświadczenia powiem. No i tak jak mówiłem wcześniej, złożenie podpisu przez osobę upoważnioną jest ważne też, żeby nie było tak, że po spotkaniu wychodzimy z papierem w ręku, z podpisaną umową poufności, a okazuje się, że podpisał to menedżer bądź dyrektor, bądź jeden z dwóch prezesów. Czyli tak naprawdę nasz patent, w cudzysłowie, na umowę jest niechroniony. Kolejna umowa, to, o której chciałem powiedzieć parę słów, to umowa o dzieło. Z reguły będzie to umowa z klauzulą przeniesienia praw autorskich. Kiedy taką umowę zawieramy? W momencie, kiedy tworzymy grę, bądź kiedy zlecamy my jako zespół, czy nam jest zlecane jako podwykonawcy stworzenie części tej gry, jakiegoś określonego asetu. Co jest ważne w tej umowie, tak jak we wszystkich innych, wskazanie przedmiotu umowy, czyli co ma być zrobione, precyzyjne określenie utworu, o tym już też już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Następnie, co trzeba by uregulować, możliwość wniesienia poprawek i zmian przez zamawiającego, to znaczy, czy się na to zgadzacie, jeżeli tak, to w jakim zakresie, ile dajecie uprawnień zamawiającemu grę, czyli tej drugiej strony umowy o dzieło, gdzie wy jesteście wykonawcą, jaki dajecie wpływ tej drugiej stronie na ostateczny kształt dzieła, czyli gry. To, co mówiłem wcześniej, procedura odbioru, moment przyjęcia dzieła, dobrze jest określić, czyli co strony rozumieją przez ten moment, że gra już, czy jej część jest przyjęta, czy dany milestone już jest przyjęty, że można procedować dalej. Klauzula prawna autorska, a w niej określamy zakres dyspozycji waszymi prawami jako dewelopera do gry, czy do jej części. Mianowicie, czy wyzbywacie się, przenosząc te prawa na drugą stronę, czy może tylko upoważniacie do korzystania, czyli zawieracie umowę licencyjną w tym zakresie. Jeśli chodzi o kolejne kwestie, to można też uregulować, zwłaszcza w kontekście tej umowy, klauzuli prawnoautorskiej, również dysponowanie przez nas prawami osobistymi, bo obok praw majątkowych autorskich, prawo autorskie reguluje również drugi zestaw praw, to są prawa wasze osobiste, to znaczy takie prawa jak prawo do autorstwa, że trzeba by was pokazywać jak autorów tego utworu, bądź się zobowiązujecie do tego, że nie będziecie o tym mówić. Bo wydawcy zależy, żeby pokazać, że to on jest jakby właścicielem i on też będzie pod własną tylko marką sprzedawał dalej grę. Kwestia integralności utworu, czy zamawiający będzie mógł w nią, w utwór ingerować, na przykład coś przestawiać, coś dorabiać, przerabiać, modyfikować. Następnie, to już taka kwestia już takiego prawniczego zapisu, kwestia sposobu wykonania umowy, to miernik staranności, czyli jak bardzo przejmujecie na siebie zobowiązania do wykonania umowy jako profesjonalista. O tym się nie będę bardziej rozwodził, natomiast warto uregulować jeszcze kwestię komunikacji, czyli w jaki sposób strony będą się ze sobą porozumiewać, jakie decyzje przez kogo podjęte, w jaki sposób zakomunikowane będą wiążące dla wykonania umowy. Czyli na przykład wyznaczacie jedną osobę kierownika projektu, po drugiej stronie umowy też jest jedna osoba, która ma pełnomocnictwo do tego, żeby podejmować decyzję, w którą stronę projekt ma się rozwijać. I czy ta osoba, czy może inna, będzie podpisywała protokoły odbioru. Protokół odbioru też może być sam mail. Tak? Można zdefiniować, że odbiór jest w postaci potwierdzenia mailowego. Czyli na przykład wystawiacie coś na FTP-ie, ktoś to sprawdza, testuje i później potwierdza mailem, tak, sprawdziłem, w porządku, zaliczamy ten etap, przechodzimy do następnego. To nie musi być jakiś papier podpisywany i wysyłany pocztą. Jeśli chodzi o dzieło, umowę o dzieło i grę jako dzieło, bo gra jest dziełem to w rozumieniu kodeksu cywilnego, warto zdefiniować wady, czyli jakby co w grze się może wysypać, co może spowodować, że ona nie będzie chodzić, nie będzie się odpalać, nie będzie grywalna zgodnie ze specyfikacją, z założeniami. Bo wady mogą być te mniejszej wagi i większej wagi, takie, które będzie się usuwało dłużej lub krócej. To ma znaczenie, to jak mówiłem wcześniej, w kontekście kar umownych i w kontekście płatności. Można sobie założyć, że przy wykazaniu jakiejś mało istotnej wady płatność nastąpi za dany milestone na przykład, a wada zostanie usunięta później, a można uregulować, że przy dużych wadach płatności są wstrzymane, a wręcz naliczane są kary umowne za dzień opóźnienia czy zwłoki w usunięciu danej wady. To wszystko ma znaczenie właśnie w kontekście tej umowy o dzieło. Z wadami też są związane prawa odstąpienia od umowy. No, tak jest uregulowane w prawie, że w momencie, kiedy zamawiający zobaczy, że tych wad nie usuniecie w jakimś rozsądnym terminie albo w ogóle nie umiecie tego usunąć, że to raczej czy projekt raczej nie dobiegnie do jakiegoś szczęśliwego końca. Zamawiający będą zapisywali sobie właśnie możliwości wyjścia z takiej umowy poprzez właśnie odstąpienie od niej czy wypowiedzenie. To są dwie różne konstrukcje. Warto też, jeśli chodzi o klauzule prawne autorskie, przewidzieć, zapisać regulacje na temat twórczych poprawek, bo sama wada może być tylko sprawą techniczną, usunięcie jej, a może być tak, że trzeba napisać jeszcze kod, który sam w sobie już będzie rozumiany jako odrębny utwór, jako coś, co jest chronione prawno autorsko. I tutaj wydawca może chcieć, żebyście również tego typu poprawki, twórcze poprawki, również jeżeli będziecie przenosić prawa autorskie do całości gry, również przenieśli do tychże twórczych poprawek. Wspominałem wcześniej o podwykonawcach. W tym kontekście powiem dwie rzeczy właściwie, że wykonawca dzieła może posłużyć się podwykonawcą bez pytania zamawiającego, czyli jeżeli będziecie widzieli, że nie zdążycie w jakimś terminie czegoś sami zrobić, będziecie potrzebować pomocy z zewnątrz, to możecie nie pytać zamawiającego, to czy możecie wziąć jakiegoś podwykonawcę przy umowie zlecenia. Wzięcie podwykonawcy musi być poprzedzone uzyskaniem zgody zleceniodawcy. I co jeszcze jest ważne? Ważne jest, tylko że to już bardziej z punktu widzenia wydawców niż z punktu widzenia deweloperów, to żeby przeprowadzić clearing praw przed podwykonawcą. Mówi się, że nie ma gry, która na 100% ma załatwiony ten clearing praw. Mówimy raczej o tych dużych produkcjach. Chodzi o to, że bardzo ciężko w momencie, kiedy gra jest skomplikowana, gdy nie jest stworzona tylko i wyłącznie waszym sumptem, czy nie jest to tylko i wyłącznie wasze dzieło, wasza twórczość, a pozyskujecie, czy to z internetu, czy poprzez właśnie podwykonawców jakieś asety, no ciężko jest mieć 100% pewność, że to, co wam zostaje dostarczone, jest wyczyszczone z punktu widzenia, czyli ten clearing nastąpił, z punktu widzenia prawa autorskiego, to znaczy macie pewność, że możecie dysponować tąże częścią gry, że pozyskaliście to w sposób legalny, innymi słowy. O klauzuli prawnoautorskiej już kilkakrotnie mówiłem. Może teraz przejdę dalej, bo widzę tutaj kątem oka, spoglądam na czas, że się kurczy bardzo szybko, a tematów jeszcze jest kilka. Także o tym już nie będę w tym momencie się rozwodził. Jeśli chodzi o umowy licencyjne, to tak jak mówiłem wcześniej, mogą to być odrębne umowy, a mogą być klauzule prawne autorskie, czyli licencyjne w innych umowach, na przykład umowach dystrybucji czy umowach o dzieło. O czym warto pamiętać, co trzeba uregulować? Mianowicie umowa powinna określać, w jaki sposób ktoś może, czyli ten wydawca, czy dystrybutor, czy użytkownik końcowy, może korzystać z waszej gry jako utworu zmienionego prawno autorsko. Trzeba określić pola eksploatacji, na przykład tutaj, no nie mam tutaj w najbliższym slajdzie, mam gdzieś to dalej wymienione prawo pola eksploatacji, ale tutaj może wspomnę o takich jak na przykład dystrybucja, rozpowszechnianie przez internet, czyli w sieciach internetowych, sieciach teleinformatycznych, jak wypalanie na DVD, dystrybucja pudełkowa, jak wyświetlanie na ekranie komputera, jak przechowywanie w pamięci komputera, jak modyfikacja. To są przykłady pól eksploatacji, które są i muszą być częścią każdej umowy licencyjnej. I te pola powinny być przez was wcześniej przemyślane, jeżeli będziecie dystrybuować swój projekt samodzielnie. Bo jeżeli będziecie robić to przez jakąś platformę, to z reguły te warunki ogólne dystrybucyjne będą wam już tak z góry narzucone i tam zapewne będzie bardzo szeroki zakres tych pól eksploatacji, bo w interesie nabywającego wasze prawa bądź licencjobiorcy jest, żeby mieć jak najszerszy zakres możliwości korzystania z waszego projektu, utworu w tej cenie, którą płaci. W umowach trzeba określić terytorium, o tym też mówiłem, czas trwania licencji, czy ma charakter wyłączny, czy niewyłączny, czy można udzielić sublicencji, czy może być wypowiedziana z zachowaniem terminów ustawowych. To tyle, jeśli chodzi o umowy licencyjne. To o tym też wcześniej mówiłem. Część slajdów się powtarza. Jeśli chodzi o licencje, no, trzeba tutaj wspomnieć również o pewnych jakby modelach czy rodzinach licencji. Mówię tu o licencjach otwartego oprogramowania. Myślę, że wy jako deweloperzy gier, podobnie jak duże spółki deweloperzy software'u niezwiązanego z grami, będziecie korzystać chociażby z silników do gier udostępnianych przez twórców tychże silników na licencjach open source'owych czy do różnych asetów. Najpopularniejsze w branży software licencje otwarte to GPL, LGPL, Apache 2.0, BSD, MIT i wiele innych. Oczywiście o tym możecie sobie akurat poczytać i zachęcam do tego. Tu zostawiam pewien link na slajdzie. Jeśli chodzi o tak z lotu ptaka, jak podchodzić do licencji open source'owych, trzeba się przed skorzystaniem z utworu, który jest licencjonowany właśnie w ten sposób, zapoznać z warunkami tejże licencji. To znaczy trzeba wiedzieć, że te licencje jako takiej zasadzie opierają się na tym, że kod, który bierzecie na tej licencji open source'owej, nie może być później odpłatnie udostępniany. Więc jeżeli bierzecie część kodu, to właściwie do gry, to ta gra nie może być udostępniana na na tej licencji, to znaczy nie, łamiecie warunki licencji, jeżeli będziecie monetyzować grę, w której kodzie źródłowym będzie fragment chociażby takiego kodu na open source. Więc zastanówcie się, czy na ile to się opłaca i czy z czasem nie trzeba będzie wszystkiego przepisywać. Natomiast to, co można, i to chciałem to podpowiedzieć, można żądać zapłaty za samo prawo korzystania z oprogramowania przyznane na podstawie licencji. Znaczy tego nie można, ale można pobierać opłaty za serwisowanie oprogramowania i świadczenia gwarancyjne. No to w kontekście, może mieć znaczenie w kontekście tych apek bezpłatnych. Temat do przemyślenia. Tak jak mówię, są różne rodzaje licencji tych wolnych, na przykład licencja BSD w odróżnieniu od GPL-owej pozwala na integrowanie oprogramowania udostępnionego na licencji BSD z innymi programami udostępnianymi na klasycznych tych zamkniętych licencjach, czy tych własnościowych. Właściwie o umowach licencyjnych już wcześniej mówiliśmy, więc pozwólcie, że pokażę tylko ten slajd. Tak jak mówiłem wcześniej, prezentacja będzie do ściągnięcia, będzie udostępniona, więc może przejdę do następnych jeszcze tematów, bo czasu mam jeszcze kwadrans. No, są te pola eksploatacji, o których mówiłem wcześniej, ale właściwie już je wymieniłem. Na tym się może zawieszę chwilkę dłużej. Problemy z licencjami, jakie mogą wystąpić, jakich trzeba być świadomy. Ja to mówię w kontekście pozyskiwania asetów do gry. A więc jeżeli tworzycie grę sami od początku do końca, nie korzystacie z jakiegoś kodu stworzonego przez osoby trzecie, to jakby ta rodzina problemów was nie będzie dotyczyć. Natomiast jeżeli robicie jakiś projekt złożony, kiedy czy ze względów na ograniczenia czasowe, czy ze względów na złożoność projektu będziecie się posiłkować utworami, fragmentami kodu stworzonymi przez innych deweloperów, to zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad sposobem, jaki będziecie korzystać. Tak? Tak jak mówiłem wcześniej, są różne rodziny licencjonowania, chociażby ta open source'owa, gdzie jest chyba z kilkadziesiąt różnych modeli. I w momencie, kiedy korzystacie z różnych asetów, które są licencjonowane w różnych modelach, różnymi postanowieniami, są obwarowane, dobrze mieć jakieś takie repozytorium, jakieś miejsce, gdzie będziecie mogli sobie zaznaczać pola eksploatacji, czyli to, jak możecie wykorzystywać dany utwór, daną część kodu, tak żeby te licencje w cudzysłowie nie gryzły się między sobą, tak? Tak żeby wasza gra jako całość mogła być przez was w sposób zamierzony wykorzystywana, żeby te warunki licencyjne, chociażby tylko do części gry, do jednego z asetów, nie blokowały wam dystrybucji gry w sposób właśnie przez was zamierzony. Bo prawa te mogą się nakładać. Tak? Może być problem z identyfikacją licencjobiorcy, zwłaszcza przy pozyskiwaniu z internetu różnych asetów. Może być problem właśnie z dotarciem do licencjoborcy czy właściciela praw, żeby go po prostu zapytać, czy mogę użyć to, czego jesteś twórcą w swoim projekcie. Jeszcze trzeba brać pod uwagę tu z punktu widzenia biznesowego, z punktu widzenia przepływów finansowych, że tak powiem, w projekcie, jaki jest koszt pozyskania tych asetów, które są przez kogoś innego licencjonowane, bo część z nich będzie darmowa, open source'owa, ale część może się wiązać z pewnymi opłatami, więc dobrze się zastanowić wcześniej, czy nas na to stać, versus spodziewane przychody z gry. No to utrudnieniem jest brak standardów międzynarodowych dla gier jako utworów multimedialnych. Bo nie tylko u nas w Polsce, ale również w Europie, na świecie, no, gry nie są jakoś szczegółowo uregulowane i prawnicy mają trochę pracy właśnie z tym zakwalifikowaniem gier do jakiejś kategorii utworów i w związku z tym zastosowaniem do gier konkretnych przepisów, konkretnych ustaw. To trochę wspomniałem o tym już, jak pozyskiwać internet, jak traktować internet jako bibliotekę, w cudzysłowie oczywiście. No, trzeba mieć świadomość tego, że cokolwiek ściągacie, a ma to walory twórczości, jest czymś oryginalnym, to zapewne jest chronione prawem autorskim. A skoro tak, to ktoś jest tego właścicielem, ktoś jest tego autorem, ktoś decyduje o tym, na jaki zasadach jest to udostępniane. Więc jeżeli chcesz to wykorzystać, to się zapytaj, jeżeli nie jest to opisane. Na przykład nie jest podłączana notka, że dany utwór jest udostępniany na licencji na przykład GPL 3.0 albo Creative Commons 3.0. I tu jeszcze jedna ważna rzecz, może nie do końca taka uświadamiana powszechnie, jest to, że nawet gdy pozyskujesz materiały darmowo i przestrzegasz warunków licencji, to pamiętaj o prawach osobistych twórcy, na przykład do integralności utworu, czyli innymi słowy, zgodnie z tym prawem do integralności utworu, bo możesz używać utworu, ale tylko takim, jakim on jest. Nie możesz go modyfikować, nie możesz go pociąć na przykład. Kolejna umowa, to jest umowa dystrybucji. Trochę o dystrybucji było na poprzednim wykładzie i będzie też na następnych, więc ja jakby o aspektach biznesowych nie chcę mówić. Jeśli chodzi o aspekty prawne, to tak jak o każdej innej umowie do tej pory mówiłem, jest to umowa, która składa się z pewnych klauzul powszechnie w praktyce przyjmowanych, za takie, które muszą się w takiej umowie znaleźć. I bym podzielił je tak z lotu ptaka na dwie kategorie. Jedna to są te umowy, to są te klauzule prawno-licencyjne, bo mówimy tu o dystrybucji gry jako utworu, więc trzeba określić, w jaki sposób z punktu widzenia prawa autorskiego, czyli tutaj znowu terytorium, czas trwania, wyłączność, sublicencja, zakres pól eksploatacji. A oprócz tego druga część klauzul w umowie dystrybucji to te związane właśnie z rozliczeniami między stronami, ze sposobem płatności, z obowiązkami w zakresie marketingu, które wydawca, dystrybutor na siebie może przyjąć, czy powinien przyjąć, żeby reklamować produkt, lokalizacja czy nie tej gry, czyli dostosowanie do warunków środowiskowych danego terytorium, gdzie będzie dystrybuowana, to wsparcie techniczne, jakie oferujecie, a być może wsparcie techniczne sobie sam może zapewnić wydawca. No i ostatnia umowa jest to End User License Agreement, to jest to umowa, którą wy tworzycie w momencie, kiedy dystrybuujecie grę, ale własnymi siłami, czyli własnym sumptem. Może to być dokument, regulacja, która jest wydrukowana, zawarta w pudełku przy dystrybucji offline albo online jako regulamin. I w tym regulaminie powinny być zawarte różne rzeczy, nie tylko te związane z prawem autorskim, czyli nie tylko te, które regulują, co wy macie, jakby co użytkownik może zrobić z waszą grą, czy na przykład, czy może ją modyfikować, jak przy grach w MMO, czy może ją tylko ściągać, czy może ją kopiować, czy może w nią w jakiś sposób ingerować, czy może ją dystrybuować, może. Jak również w takim regulaminie powinny się znaleźć zapisy z punktu widzenia innych dziedzin prawa niż prawa autorskie. I tutaj się kłaniają te kwestie, o których mówiłem na samym początku, o czym nie będzie ten wykład, czyli kwestia ochrony konsumenckiej, ochrony konsumenta, zwłaszcza dzieci, kwestia reklamy ukrytej, niedozwolonej, kwestia hazardowa, czyli gamblingu, kwestia ochrony danych osobowych, czyli privacy policy. To wszystko jest związane z EULO, rozumianą jako taki regulamin na stronie internetowej. Tutaj zapisałem na slajdzie, możecie doczytać, jakie kwestie muszą być tam zawarte. Część z nich musi, część z nich nie musi być, bo część rzeczy narzucają przepisy, regulacje ustawowe. Sposób zawarcia umowy, czyli kiedy dochodzi do zawarcia z wami umowy jako dystrybutorem, czy przez ściągnięcie, czy przez odpalenie, czy przez zerwanie celofanu, czy w jakikolwiek inny sposób. Odstąpienie od umowy, kiedy może zwłaszcza klient jako konsument, o tym są konkretne regulacje w prawie, postępowanie reklamacyjne, jak będzie wyglądało z waszej strony, kiedy i jak będziecie odpowiadać na takie zgłoszenia, informowanie konsumenta o kosztach związanych z korzystaniem z gry czy z platformy, szerzej patrząc, prawo właściwe i kwestie zmian regulaminu. Z tymi End User License Agreement związane są takie problemy jak User Generated Content, czy czyli jak zapewnić sobie nabycie praw przez producenta czy przez dewelopera. Kwestia też odpowiedzialności prawnokarnej za zniesławienie. Przepraszam. Wypowiedzenie umowy w przypadku naruszenia przez użytkownika, czy kwestia korzystania z gry przez osoby niepełnoletnie, czyli takie, które w myśl prawa polskiego i myślę też innych porządków prawnych nie mogą same samodzielnie zawierać umów, w tym umów np. zakupu gry, czy zawarcia umowy licencyjnej. I to by właściwie było tyle, jeśli chodzi o drugą część wykładu, czyli o przedstawienie takich podstawowych rodzajów umów, z którymi się możecie spotkać. Nie powiedziałem i nie powiem, bo już czas nam się kończy, na temat różnych innych umów, bo tych umów naprawdę rodzajowo można by wymieniać jeszcze wiele. Na przykład o finansowanie gry przez inwestora, o crowdfunding, jeżeli zbieracie fundusze na grę, o kampanię reklamową, jeżeli tego nie będzie robić wydawca, a sami chcecie to zrobić i zatrudniacie agencję. Wsparcie marketingowe przez wyspecjalizowaną agencję wydawcy, na przykład Chillingo z Wielkiej Brytanii, czyli na udział w targach, gdzie chcecie promować swoją grę, czyli tutaj jako wystawca, czy na dystrybucję pudełkową, co związane byłoby z tworzeniem pudełka, designu, drukiem, kwestią dystrybucji, całą logistyką, kwestia franczyzy czy merchandisingu. To są też nie wszystkie rodzaje umów, które w przyszłości, na które się możecie w przyszłości natknąć. I tu jeszcze ostatni slajd merytoryczny o roli prawnika. Tak, chciałem Wam przekazać, umowy trzeba zawierać, trzeba znać się na tym, jak są budowane, trzeba umieć rozróżnić klauzule korzystne i niekorzystne dla siebie. Trzeba umieć odróżnić jakąś umowę gniota, których jest pełno w internecie, od umowy dobrze napisanej, czyli zawierającej w swoim zakresie to, co powinno być przy tego rodzaju umów zawarte, odpowiednio precyzyjnie napisanej i chroniącej wasze interesy. Jeżeli byście tego nie chcieli sami robić, to warto się udać do profesjonalisty, do specjalisty z tego zakresu prawa i mającego doświadczenie też w branży. I tutaj chciałem powiedzieć, że jedno tylko zdanie może, że poza tym, że prawnik jakby już studiował przez wiele, wiele lat te sprawy, o których tutaj mówimy dzisiaj, ale on też co do zasady powinien być takim doradcą biznesowym, bo przez to, że on tworzy umowę, on tworzy regulacje na teraz i na przyszłość, czyli ma podpowiedzieć deweloperowi czy swojemu klientowi, jakby w jakim kierunku współpraca między stronami może się rozwinąć, jakby może przewidzieć czarne scenariusze. To jak się mówi, umowa jest pisana na ciężkie czasy. Umowa nie jest pisana na sytuację, kiedy ubijemy się, poklepujemy po plecach, na 100% ufamy i słowo droższe pieniędzy. Tak powiedzieć trochę humorystycznie. Umowa jest pisana na te czasy, kiedy strony zaczynają się różnić. Czy to ich pieniądze różnią, czy sposób wykonania umowy jednej strony się nie podoba drugiej. I wtedy dopiero siadają do umowy i sprawdzają, co ja tej drugiej stronie mogę zrobić, tak? Na podstawie tego, o co się umówiliśmy ileś miesięcy temu. I jeżeli się okaże, że umowa jest napisana słabo, jest dziurawa, jest nieprecyzyjna, ona nie pomaga w momencie takich kryzysowych sytuacji. To właściwie tyle. Na końcu zwracam jeszcze uwagę, że zamieściłem kilka linków, które mogą być Wam pomocne obok tej mojej prezentacji, w zakresie pozyskania wiedzy, nie tylko o umowach, ale również o przemyśle gier wideo u nas w kraju, w Polsce. Tutaj macie linki do artykułu w języku angielskim, jak mówię o pierwszym linku, Jasona Purewala, bardzo znanego międzynarodowo prawnika, między innymi tego, z którego usług korzysta CD Projekt. Macie dostęp do szeregu dokumentów w PDF-ie, też w języku angielskim, do Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców, Deweloperów Gier. Tam jest szereg też i biznesowych artykułów, i związanych z umowami, pisanych też przez praktyków, zdaje się amerykańskich głównie. Nie wszystkie czytałem. O umowach jest również, i nie tylko o umowach, ale również o aspektach prawno-autorskich, o których ja dzisiaj nie wspominałem, bo to nie było przedmiotem tego wykładu. W pewnym dokumencie udostępnionym przez Międzynarodową Organizację Własności Intelektualnej, polecam bardzo ten plik. I tak jak mówiłem wcześniej, kilka takich raportów, one może nie są najświeższe, bo chyba najświeższe jest z 2015 roku, ale ich przejrzenie pozwoli Wam rozejrzeć się na rynku. Tak? Jacy są gracze, jakie są trendy, co ludzie kupują, w co warto brać, w co warto inwestować, co warto brać pod uwagę, zastanawiając się nad projektem, który będziecie dewelopować. I to wszystko. Bardzo dziękuję. I zapraszam do kontaktu.